Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, tym takim po dłuższej mojej wrześniowej wakacyjnej przerwie. I z refleksji powiem Ci, że chyba nie warto robić przerwy wakacyjnej we wrześniu, dlatego że wrzesień jest takim miesiącem, w którym bardzo dużo rzeczy się dzieje. Oprócz różnego rodzaju konsultacji, wszyscy wracają ze swoich tych takich normalnych letnich wakacji i trochę tej pracy jest, różne dziwne rzeczy się walą. W ogóle wrzesień 2024 roku jeszcze jest też takim tym miesiącem, w którym nagle ruszyły projekty unijne. I tej pracy jest bardzo, bardzo dużo, związanej z podpisywaniem umów, przygotowaniem formularzy zgłoszeniowych, wszyscy uczymy się nowego systemu. Także w przyszłym roku nie wiem, czy wybiorę się na wakacje we wrześniu. Myślę, że takie miesiące typu październik, listopad to są chyba lepsze miesiące, żeby po sezonie wakacyjnym jechać na wakacje i zrobić sobie jeszcze chwilę przerwy przed tą taką intensywną końcówką roku. Tak, to taka dygresja do dygresji, chyba związana z tym, że się po prostu cieszę, że znowu mogę nagrywać. A o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie trochę o tym, co zrobić z takimi trupami organizacji i bardzo jest dużo stowarzyszeń i fundacji, które już nie działają, a ciągle są. I tutaj na Facebooku pojawia się bardzo dużo ofert, jeżeli chodzi o przejmowanie, czy przekazywanie, czy oddawanie, a czasami nawet są oferty sprzedaży organizacji pozarządowej z historią. I chciałam Ci opowiedzieć, czy w ogóle warto się takim tematem interesować, czy nie prościej zlikwidować organizację i na co musisz zwrócić uwagę, aby zrobić to w sposób bezpieczny, taki, żebyś Ty jako nowy zarząd, nowy właściciel tej organizacji, właściciel tak w cudzysłowie, żebyś Ty jako nowy zarządzający tą organizacją nie miał problemów, które dotkną Cię, bo przejmiesz organizację od kogoś nieuczciwego. Najczęściej, jeżeli chodzi o przejmowanie, przekazywanie, likwidowanie organizacji, to najczęściej mówimy o dwóch typach organizacji. Mówimy o przekazywaniu niedziałających stowarzyszeń i mówimy o przekazywaniu niedziałających fundacji. Na początek opowiem Ci o takich ogólnych zasadach przejmowania organizacji, o tym, co trzeba sprawdzić niezależnie od tego, czy to jest fundacja czy stowarzyszenie, a potem opowiem Ci o tym, na co zwracamy uwagę w stowarzyszeniach i jak to zrobić i co musimy przeanalizować w fundacjach i jak przejąć taką niedziałającą fundację. Po pierwsze, te części wspólne dotyczą tego, w jakiej sytuacji finansowej i w jakiej sytuacji formalno-prawnej jest organizacja. I tak, jeżeli w ogóle chcesz przejąć organizację, to musisz sprawdzić, czy podmiot figuruje w rejestrze dłużników. Tak, wiem, rzadko się to zdarza, ale a nuż trafisz na taką organizację. Powinieneś też mieć pewność, że organizacja ma złożone sprawozdania finansowe lub poinformowała Urząd Skarbowy o tym, że prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. A jeżeli chcesz mieć pewność, że te sprawozdania finansowe są złożone, to powinieneś je dostać wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru, tak zwanym UPO. Kolejny temat sprawozdawczy to temat złożonych CIT-ów. Też wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru, czyli tym tak zwanym UPO. Jeżeli składasz CIT w wersji papierowej, to powinieneś otrzymać, czy organizacja, która ma być przekazana, powinna przedłożyć CIT wraz z potwierdzeniem, czy pieczątką potwierdzającą złożenie CIT-u w wersji papierowej. Potem sprawdzamy CRBR i pobieramy też, prosimy o wyciągi bankowe czy oświadczenie z banku o zamknięciu konta. I jeżeli Twoja organizacja, czy ta organizacja, którą chcesz przejąć, nie figuruje w CRBR-ze, to Na 90% taka organizacja nie ma też konta w banku, bo po prostu banki zamykają konta tych organizacji, które mają nieaktualne wpisy w CRBR-ze. O tym, czym jest CRBR, mówiłam w jednym z odcinków podcastu. Sprawdź notatki, będziesz mieć podlinkowane. Kolejną rzeczą formalno-prawną, którą sprawdzamy, to sprawdzamy zaległości podatkowe i stan organizacji w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. Dlatego, że jeżeli chodzi o ZUS, to on nie zapomina. To znaczy, niektóre rzeczy się przeterminowują, to prawda, ale lepiej to wiedzieć wcześniej niż później. I tak, faktem jest, że jeżeli są jakieś zaległości podatkowe i takie zaległości formalno-prawne, to odpowiada ten zarząd, który je wyprodukował. Czyli jeżeli one powstały jakiś czas temu, to odpowiada wtedy ten aktualny zarząd, który zarządzał organizacją, ale to ty się będziesz denerwować, jeżeli przejmiesz taką organizację. Pytanie jest takie, czy warto się denerwować za innych ludzi? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest prościej założyć organizację pozarządową nową niż korespondować z ZUS-em czy Urzędem Skarbowym. Teraz jeżeli chodzi o fundację, to jeszcze sprawdzamy, czy były składane sprawozdania z działalności fundacji, bo to jest taki dodatkowy obowiązek, którego nie mają stowarzyszenia. Jeżeli chcesz przejąć organizację ze statusem OPP, to też sprawdzasz, czy te sprawozdania OPP były na bieżąco składane, aczkolwiek jeżeli nie były składane, to ta organizacja nie jest uprawniona do uzyskiwania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, więc tutaj też trochę się tym po prostu nie należy. To znaczy należy się tym przejmować, ale jeżeli te sprawozdania nie były złożone, to trzeba je uzupełnić, z tym, że tutaj nie ma negatywnych konsekwencji karnych za niezłożenie tych sprawozdań. Jedyną konsekwencją jest brak możliwości zbierania podatku, no ale jakby to jest taki bardziej bonus niż konsekwencja karna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te takie podstawowe rzeczy, łączne dla obydwu organizacji. I tak, sprawdź to, bo jeżeli tego nie sprawdzisz, to potem może się okazać, że jesteś w sytuacji, w której nie chciałbyś być, bo na przykład się okazuje, że właśnie coś trzeba z Urzędem Skarbowym, ty nie masz części dokumentów, że nie zostało coś poskładane, a te urzędy co prawda działają wolno, ale w pewnym momencie życia na pewno sobie przypomną o twoich zaległościach podatkowo-finansowych. Jednak też nie warto zakładać, że ktoś chce ci oddać organizację pozarządową, bo ta organizacja ma długi. Często jest tak, że osoby się wypaliły i po prostu chcą oddać organizację. I w sumie tutaj też jeszcze mamy taką jedną wspólną rzecz zarówno dla stowarzyszenia, jak i dla fundacji. Pierwsze co robimy, to czytamy statut. Na pewno, jeżeli mówimy o statucie, to warto interesować się organizacjami, które zajmują się rzeczami podobnymi do tego, co my chcemy robić. Czyli jeżeli na przykład chcą być klubem sportowym, to nie przejmuję organizacji pozarządowej, której głównym celem statutowym jest wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Dlatego, że wtedy, jeżeli ta organizacja pozarządowa ma historię dotacyjną, nie będą w stanie jej wykorzystać. Więc po co mi stara organizacja pozarządowa, która może mieć różne dziwne zaległości prawne, z historią dotacyjną, z której nie jestem w stanie skorzystać? Ale statut czytamy nie tylko w obszarze celów i działania. Statut czytamy też pod kątem tego, jakie są ustawione procedury zarządzania organizacją. I interesuje nas tak, jakie organy posiada dana organizacja, jaki jest tryb powoływania zarządu i jaki w przypadku stowarzyszeń jest tryb powoływania i odwoływania członków stowarzyszenia. Też warto wiedzieć w przypadku stowarzyszeń, kto powołuje walne zebranie członków stowarzyszenia. No i tak, i teraz już na bezpiecznie możemy wskoczyć do tego, co zrobić ze stowarzyszeniem, jeżeli chce je oddać albo chce je przejąć. Sytuacja super idealnie prosta jest w stowarzyszeniach, Dlatego, że stowarzyszenia to są te takie struktury kolektywne, które nie posiadają fundatora, który zostaje fundatorem do końca życia, tylko stowarzyszenia składają się z członków, których się powołuje i odwołuje zgodnie z zapisami statutu. Po pierwsze, ustalamy, kto wchodzi w skład zarządu. Często jest tak, znaczy miałam ostatnio takie sytuacje życiowe, że poprawiałam KRS, organizacji pozarządowej, która próbowała dokonać pewnych zmian w lutym tego roku. Nie udało się jej. W maju zrezygnowało dwoje z nowo powołanych członków w lutym, a w sierpniu dokoptowali jeszcze dwóch nowych członków zarządu. I tak naprawdę ta organizacja pozarządowa powinna zrobić zmianę w lutym, czyli dołączenie nowych członków, w maju wykreślenie tych członków i w lipcu dokoptowanie nowych członków zarządu. Ona tego nie zrobiła. No i teraz próbowaliśmy ustalić, jakim trybem, czy w jaki sposób powinniśmy postępować i kto tak naprawdę jest członkiem zarządu uprawnionym do reprezentowania fundacji. W stowarzyszeniach jest trochę prościej, dlatego że przeważnie jest kadencyjność członków i może tak być, że w stowarzyszeniach po prostu upłynęła kadencja członkom zarządu i może się okazać tak naprawdę, że po prostu organizacja funkcjonuje bez zarządu, bo ta kadencja tych starych osób upłynęła, nowy zarząd nie był powołany i że musimy zwołać walne zgromadzenie członków i wybrać nowy zarząd, aby być prezesem takiej organizacji. Jednakże to nie jest takie proste, dlatego że żeby powołać walne zgromadzenie członków organizacji, musimy też wiedzieć, kto jest członkiem organizacji. I to jest kolejny temat do rozpoznania, a mianowicie dowiadujesz się, jaka jest lista członków organizacji, jak można się z nimi skontaktować i czy na przykład nie prościej jest od razu dokoptować nowych członków. Pytanie jest takie, czy masz organ zgodny ze statutem pozwalający na dokoptowanie nowych członków i czy możesz na przykład usunąć tych starych nieaktywnych członków. W opcji idealnej jest tak, że wykreślamy starych członków, dopisujemy nowych członków stowarzyszenia, powołujemy walne, na którym wybieramy nowy zarząd i jednocześnie to walne dokonuje zmian w statucie. W tym momencie po prostu mamy przejętą organizację, tak? Ona jest nasza. To znaczy stowarzyszenie nigdy nie będzie nasze, bo stowarzyszenie jest strukturą kolektywną. Jeżeli na przykład po upływie kadencji zarządu czy na kolejnym walnym sprawozdawczo-wyborczym członkowie dojdą do wniosku, że ten zarząd źle działa, to tak naprawdę członkowie będą mieli władzę do tego, żeby powołać nowy zarząd. I jeżeli chcesz działać wspólnie ze swoimi znajomymi, to tak, przejmij czy załóż stowarzyszenie. Jeżeli chcesz być, tak jak ja to mówię, udzielnym księciem czy udzielną królową w organizacji pozarządowej, to musisz się zastanowić nad powołaniem fundacji. I teraz przechodzimy do obszaru, co zrobić z fundacją, którą ktoś chce nam oddać. I z fundacją jest gorzej, dlatego że fundacja ma fundatora, który będzie fundatorem do końca swojego życia, a nawet do końca życia fundacji. I są takie sytuacje, że fundator już dawno zmarł, ale dalej jest fundatorem w konkretnej fundacji. W fundacji, oprócz tego, że sprawdzamy, kto jest zarządem w statucie, jaki jest tryb powoływania tego zarządu, czy jest rada fundacji, czy jej nie ma, to sprawdzamy też, jakie kompetencje ma fundator i bardzo ważne, w jakim zakresie mogę dokonać zmiany statutu fundacji. Bo o ile w stowarzyszeniach jest tak, że statut można zmienić dowolnie, w dowolnej formie, możemy z tym statutem zrobić wszystko, czy praktycznie wszystko, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, to w fundacji często fundatorzy, którzy są przekonani o tym, że będą w tej fundacji do końca jej życia, wpisują różne dziwne, dodatkowe obwarowania dotyczące zmian statutu. Spotkałam się na przykład z tym, że w jednej organizacji pozarządowej można było zmienić tylko cele funkcjonowania organizacji. Czyli w tym momencie wszystkie tryby powoływania zarządu, tryby uruchamiania odpłatnej działalności czy działalności gospodarczej były zablokowane i ta fundacja mogła tylko zmodyfikować to, co chce robić, ale już nie w jaki sposób chce robić. I w tym statucie duże kompetencje miał fundator i brak możliwości zmiany innych rzeczy niż cele powodował to, że ten fundator będzie do końca życia musiał się zajmować tą fundacją. Czyli jeżeli chcesz wziąć od kogoś fundację, to jeżeli nie możesz wykreślić tych starych ludzi ze statutu, czyli dostaniesz też w spadku fundatora i na przykład radę fundacji, albo na przykład fundatora, który będzie musiał akceptować wszystkie twoje uchwały, to po co ci taka organizacja? Prościej jest założyć nową i tak ustawić sobie procedury zarządcze w statucie, aby można było działać, zmieniać statut tej organizacji wraz z jej rozwojem. No więc tak, jeżeli już wiesz, że możesz zmienić ten statut i w jakiej formie, to jeszcze też upewnij się właśnie, czy można wykreślić ze statuta tego fundatora, czy wszystkie kompetencje fundatora, bo ten fundator zostanie jako fundator tej organizacji, ale możemy tak sprawić, że fundator nie będzie miał nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie organizacji. Możemy to zrobić, jeżeli możemy zmienić statut w tym obszarze. No i jeżeli już wiemy, że da się z tym statutem coś zrobić, że możemy go dostosować do swoich potrzeb, do swoich oczekiwań związanych z funkcjonowaniem organizacji, to wtedy, tak samo jak w przypadku stowarzyszeń, najpierw ustalamy, kto wchodzi w skład zarządu. Też sprawdzamy, jakie są procedury powoływania zarządu i kto to robi, bo może się okazać tak, tutaj w przypadku fundacji mamy dwie drogi, a mianowicie możemy najpierw usunąć stary zarząd i powołać nowy, ale możemy też na przykład najpierw dokoptować nowe osoby do zarządu i potem stare rezygnują. Ale możemy też najpierw stary zarząd wymienia statut i już potem powołuje nowe osoby w oparciu o nowy statut. Więc w przypadku fundacji tych możliwości działania czy postępowania jest kilka. To wszystko zależy od tego, jakich ludzi mam do dyspozycji, czy ten stary zarząd chce współpracować i w jakiej formie. Zależy to też od tego, co ja mogę zrobić zgodnie ze statutem, tak aby było dobrze. W opcji idealnej, po przeprowadzeniu tego procesu zmiany, w fundacji mamy nowy statut, w którym decyzję podejmuje zarząd i ewentualnie rada fundacji oraz mamy powołane właśnie te dwa nowe organy, czyli mamy powołany nowy zarząd i jeżeli takie coś funkcjonuje, to mamy powołaną też nową radę fundacji. Teoretycznie to brzmi prosto. Praktycznie, jeżeli chcesz przejąć czy chcesz oddać organizację, dobrze jest się skonsultować z osobą, która takie rzeczy już robiła. Można się zgłosić do Centrum Organizacji Pozarządowych albo na przykład do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mamy dużo różnych możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy, bo to są bardzo delikatne rzeczy i o ile stare osoby pozbywają się tak naprawdę problemu, to nowe osoby bardzo świadomie muszą przyjąć tą starą organizację, bo ta stara organizacja może mieć różne dziwne historie za uszami, z których się potem trzeba będzie tłumaczyć. Też warto sprawdzić na przykład organizację, czy nie jest wpisana na listę organizacji, które zdefraudowały środki z dotacji publicznej i na przykład nie może pobierać dotacji. Więc tutaj, tak jak mówię, no jest dużo takich ciekawych zagwózdek, ciekawych elementów. Jednak wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach, w niektórych przypadkach warto przejąć organizację. Nie zawsze, często warto. Czasami też jest tak, że nie warto, prościej i szybciej jest założyć nową organizację pozarządową. No a jak już założycie tą organizację pozarządową, to pamiętajcie, aby w trybie pilnym do 14 dni dokonać zmian w CRBR-ze, i potem ponownie uruchamiamy konto bankowe dla organizacji pozarządowej. Już na koniec składamy formularz NIP-8 i ja też od razu rekomenduję, aby do tego formularza złożyć wniosek o dostęp do e-konta w Urzędzie Skarbowym dla organizacji pozarządowej. To jest takie fajne pismo, które pozwala nam na to, aby korespondować z naszym Urzędem Skarbowym za pomocą tego systemu e-Urząd Skarbowy. I w tym momencie trochę sobie upraszczamy życie, jeżeli chodzi o organizację podpisów i zbieranie podpisów, aby na przykład donieść jakiś świstek do Urzędu Skarbowego. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz. Jeżeli chcesz przejąć organizację, zrób to z głową. Jeżeli chcesz komuś oddać organizację i ci się nie udaje, to pamiętaj, że niezależnie od tego, czy działasz, czy nie działasz, musisz wypełniać obowiązki formalno-prawne, czyli składać sprawozdania finansowe, CIT-y i sprawozdania z działalności fundacji, dlatego że jeżeli nie będziesz tego robić, to nikt nie będzie chciał wziąć twojej organizacji pozarządowej. No i co? No i życzę Wam chyba sukcesów w tych działaniach, bo to nie są proste działania. Czasami też, tak jak mówię, warto się zastanowić nad tym, czy nie prościej zlikwidować organizację i docelowo założyć nową. Jeżeli Ci się podobało, napisz jakiś fajny komentarz w Apple Podcasts, w Spotify'u. Pomoże mi to na zwiększenie zasięgów i docieranie do nowych osób. Możesz też polecić ten odcinek komuś, komu może się przydać. Na pewno znasz taką osobę. Będziemy się teraz już słyszeć regularnie za tydzień. Mam nadzieję, że będzie ekscytujący odcinek o ogłoszonych konkursach Narodowego Instytutu Wolności, bo oni właśnie do 30 września konsultowali regulaminy. A jeżeli NIW konsultuje regulaminy, to znaczy, że na dniach będą ogłoszone konkursy. O NIW-ie, o PRO, o FIO już mówiłam wielokrotnie, ale jeszcze mam nadzieję, że za tydzień będę Ci mogła raz jeszcze poopowiadać o nowych pomysłach i o tym, jak trzeba podejść do napisania wniosku w październiku, mam nadzieję, 2024 roku. Raz jeszcze dziękuję Ci za przesłuchanie całego odcinka. Poleć go komuś lub napisz mi fajną opinię. Sprawdź też notatki, bo tam znajdziesz wszystkie przydatne informacje w formie tekstowej lub w formie odnośnika do któregoś z poprzednich odcinków podcastu. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.